čo si bratia našej poľskej tradícii v čase adventu kojažená, že predovšetkým s prežívaním rorát. Jestem pod vraženiem rorát, ktoré dziś ráno uczestniczyłem v vašej marafii. Bardzo dużo ľudí, piękna atmosféra. Podniosły śpiew księdza Prawata na rozpoczęcie rorat, tej starożytnej antyfony Rorate Celi de Super, od których pochodzi nazwa tej mszy świętej. Jest to msza święta o Matce Bożej w Adwencie, sprawowana przed świtem. To bardzo stara polska tradycja, wpisana w naszą kulturę. Jeden z autorów z pierwszej połowy XIX wieku, Władysław Syrokomla, w poemacie Staropolskie Roraty opisuje, jak to na Wawelu, w katedrze wawelskiej, przed pierwszymi roratami był zwyczaj, że ustawiano siedmioramienny świecznik i do tego świecznika podchodził król z zapaloną świecą, ustawiał świecę na najwyższym ramieniu świecznika i mówił uroczystym tonem: jestem gotów na sąd Boży. Po królu prymas Polski w pontyfikalnych szatach ustawiał swoją świecę, mówiąc po łacinie te same słowa: sum paratus ad adventum domini. A po nim senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i na końcu chłop w swojej siermiędze, wszyscy stawiając świece na siedmioramiennym świeczniku, mówili za królem: jestem gotów na sąd Boży. I poeta podsumowuje ten opis takimi słowy: tak siedem stanów ze ziemicy całej, siedmiu płomieni mi jasno gorzały. Siedem modlitew w treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Ten opis uświadamia nam bardzo istotną prawdę, że liturgiczny adwent, który przeżywamy, w sercu którego już jesteśmy, przypomina nam, że całe nasze życie jest adwentem. Słowo adwent, adventus, łaciński termin, oznacza tego, który przychodzi, który jest oczekiwany. W adwencie liturgicznym oczekujemy przyjścia naszego Zbawiciela w tajemnicy wcielenia w osobie dziecięcia. I przygotowujemy się na to przyjście. Już mamy zapewne obmyślone, a może już nawet sprowadzone choinki, ozdoby. Myślimy o tym, jak będzie przyozdobiony stół wigilijny, kogo zaprosimy, kto będzie na święta, jaka będzie atmosfera. O tym wszystkim już myślimy, na to wszystko jesteśmy przygotowani. I dobrze, tak trzeba, bo to są bezcenne momenty, bezcenne chwile. Ale nie wolno zapomnieć o innej ważnej sprawie, że Chrystus, który raz przyszedł przed ponad 2000 lat, przyjdzie ponownie. Przyjdzie do każdego i po każdego z nas. Przyjdzie u kresu naszego życia, który jest adwentem. O ile znamy datę przyjścia Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia za kilkanaście dni, to nikt z nas nie zna tej daty, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie po każdego z nas. Trzeba więc być przygotowanym. Bo na co by się zdało przeżywać Boże Narodzenie, jeżeli On by nas nie przygotowało na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie po nas. Przyjdzie realnie, przyjdzie na pewno, bo tak obiecał. W XV wieku we Wrocławiu, najpierw w Oleśnicy Śląskiej, potem we Wrocławiu, żył mistyk, poeta, lekarz Johannes Scheffler, znany także jako Anioł Ślązak. Pozostawił po sobie zbiór kilkuset sentencji, takich dwu-, czterozdaniowych, rymowanych, często tekstów trafnie ujmujących istotne problemy życia. Adam Mickiewicz wiele z nich przetłumaczył na język polski i jedna z nich głosi: co z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodził się w tobie? Co z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodzi się w tobie? Na co nam się przyda adwent liturgiczny, jeżeli on nic nie zmieni w naszym adwencie życia? Może być taka sytuacja, o jakiej opowiada poeta Leonard Podhorski-Okołów w jednym ze swoich wierszy. Pozwólcie, że go przytoczę. Przechodzę wciąż koło nich, codziennie mnie witają, lecz ran na moich dłoniach nie widzą, nie poznają. Wierzący, a niewierni, wciąż stoją na uboczu, nie pomną śladów cierni ni smutku moich oczu. Choć znów ich karmię słowem i chlebem i rybami, jak nad jeziorem owym, lecz oni już nie ci sami. Mój wzrok im nic nie mówi, ni głos, ni rąk dotknięcie, w nich mrok swe gniazdo uwił, na oczach ich pieczęcie. I tak powolnym krokiem wciąż, świeże mając rany, przed ich zamkniętym wzrokiem przechodzę niepoznany. A skoro w smutku chwili, zgłębiając me orędzie, poznają, z kim mówili, już mnie wśród nich nie będzie. Siostry, bracia, Chrystus przychodzi. Przychodzi i przechodzi. Jakże często przechodzi obok nas. My go nie zauważamy. Mijamy się z nim w naszym życiowym adwencie. Nie wolno tej szansy stracić. Kto wie, dla niektórych z nas ten adwent liturgiczny może być ostatnim w naszym adwencie życia. Trzeba więc się przygotować, aby Chrystus, który przychodzi do nas i po nas, nie minął nas nierozpoznany, niezauważony. A jak to zrobić? Przypomnijmy sobie pierwszą niedzielę adwentu. Zaledwie 10-11 dni temu w liturgii usłyszeliśmy słowa Chrystusa Pana, który mówił o nieuchronnym końcu świata i trwodze, jaka ludzi ogarnie na myśl o końcu. My się fascynujemy końcem świata. Co chwilę mamy różnych wieszczy, już teraz jakieś informacje medialne widziałem, którzy zapowiadają, co to się nie wydarzy. Będzie koniec świata. Pierwej będzie koniec naszego życia. Chrystus przyjdzie po nas i w związku z tym, co trzeba zrobić? Jezus mówi w Ewangelii na pierwszą niedzielę Adwentu: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście nie byli zaskoczeni. Dwie proste rzeczy: czujność i modlitwa w każdym czasie. To jest recepta na nasz życiowy adwent, jak również na adwent liturgiczny. Czujność i nieustanna modlitwa. A co to znaczy czuwać? Takie samo pytanie retoryczne postawił święty Jan Paweł II, spotykając się z młodzieżą w 1983 roku na Jasnej Górze. Miałem okazję jako neopresbiter, świeżo wyświęcony ksiądz, uczestniczyć w tym spotkaniu. Było to dla mnie bardzo emocjonujące. I pamiętam, jak wtedy Ojciec Święty z tym charakterystycznym naciskiem, z taką mocą w słowiach mówił, że czuwam, a to było nawiązanie do słów apelu jasnogórskiego. Maria Królopolski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mówił: czuwam. To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, i nie zniekształca. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie. To jest pierwsza rada. Czuwam, czyli jestem człowiekiem sumienia. Pracuję nad swoim sumieniem. Jak? Poprzez znowu dwie, może trzy proste rady, o których zapewne wiemy, ale o których warto przypominać sobie i innym. Bo to jest recepta na udane życie. To jest recepta na to, aby nie zmarnować życiowego Adwentu. Aby być przygotowanym na przyjście Pana, nie tylko na Boże Narodzenie. Pierwsza to rachunek sumienia. My go zwykle robimy, tak czy lepiej, czy gorzej, przy okazji spowiedzi. Nieraz widziałem, jak na przykład mężczyzna, już mocno posunięty w latach, przytłoczony ciężarem życia w swoich sękatych, spracowanych rękach, trzyma taką małą, białą książeczkę, pewnie swojego wnuczka, książeczkę od pierwszej komunii. I na tej podstawie robi rachunek sumienia. Czy to nie jest trochę żenujące? Pytania, które są przygotowane dla kilkuletniego dziecka, mają być podstawą rachunku sumienia człowieka mającego kilkadziesiąt lat. To jest takie przygotowanie niepoważne. I nie mówimy tu tylko o rachunku sumienia bezpośrednio przed spowiedzią, choć jest on obowiązkiem, należy to porządnie zrobić, aby rozliczyć się przed Bogiem ze swojego sumienia. Ale mówimy także o rachunku sumienia, który powinniśmy robić codziennie. Na przykład wieczorem, kładąc się spać, zanim rozpoczniemy wieczorną modlitwę, poświęćmy chwilę. Wyłączmy wreszcie ten telewizor, który gra od rana. To radio. Zamilknijmy, niech w domu zapanuje wreszcie cisza i spokój. Godna ludzi myślących. I wtedy chwilę zastanówmy się nad sobą, stawiając sobie dwa proste pytania w takim codziennym rachunku sumienia. Po pierwsze, co dobrego doświadczyłem dziś, konkretnie w moim życiu? Zauważmy, my często mówiąc o rachunku sumienia, zaczynamy od grzechów. Rozliczamy się z tych swoich grzechów. Zacznijmy od dobra, które w nas jest. Człowiek jest stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Jest dzieckiem Bożym. Jest w nim piękno. Zobaczmy w sobie Boże piękno. Zobaczmy w sobie, ile nas jest dobra. Ile dobra spełniamy. Ile dobra czynimy. Ile dobra doświadczamy. Ile Pan Bóg nam daje poprzez ludzi, zdarzenia, sytuacje. Trzeba to zobaczyć. Trzeba Bogu za to podziękować. Wdzięczność jest tym, co czyni nasze serca pojemne na Boże błogosławieństwo. Od tego trzeba zacząć. Trzeba zobaczyć tą wielką przestrzeń dobra i dopiero wtedy koniecznie postawić drugie pytanie. Co ja z tym dobrem, które otrzymałem? Co ja z tym zrobiłem? Czas, dzień, który Pan Bóg mi dał, kolejny dzień mojego życia, może ostatni. Jak minął? Co ja zrobiłem z tym darem czasu? Zmarnowałem go na oglądanie jakiegoś głupiego filmu czy reklam. Zmarnowałem go na plotkowanie z sąsiadką przez pół dnia, obrabiając wszystkich po kolei. I tak dalej. Wtedy zaczyna nas to sumienie boleć, kiedy na zasadzie kontrastu między ogromem dobra a tą ciasnotą naszych serc zobaczymy istotną różnicę. To jest trochę tak, jakby na przykład tutaj gdzieś na suficie, na białym suficie tego kościoła usiadła mucha czy jakiś owad. Będziemy go widzieli z daleka. Nie dlatego, że jest ogromny, ale na zasadzie kontrastu. Więc najpierw trzeba zobaczyć dobroć Bożą w nas i wobec nas, aby na tym tle zobaczyć własne ograniczenia. To jest ten codzienny, prosty rachunek sumienia. I to bardzo służy owemu wypracowaniu pracowaniu wrażliwości swojego sumienia. Warto sobie w takich sytuacjach postawić też pytanie. Gdyby ktoś wobec mnie powiedział takie słowa, jak ja powiedziałem, czy powiedziałem do kogoś, o kimś. Gdyby ktoś wobec mnie zachował się tak, jak ja się zachowałem wobec tej czy innej konkretnej osoby dzisiaj. Jak bym się czuł? Czy byłoby mi dobrze? Skoro czułbym się źle, to znaczy, że ten ktoś też poczuł się źle z mojego powodu. Powinienem go za to przeprosić, przynajmniej za niego się pomodlić i wyciągnąć wnioski, aby sytuacja się nie powtórzyła. Dalej, temu czuwaniu nad swoim sumieniem bardzo sprzyja dobra, regularna i w miarę częsta spowiedź. Na przykład co miesiąc. Ja bym tu nie wyznaczał jakichś ścisłych reguł, że no w kalendarzu patrzę, minął miesiąc, trzeba wyjść do tej spowiedzi. Czasem się wytwarza taki trochę nawyk, pewna rutyna, no bo pierwsze piątki, to na pierwszy piątek trzeba iść do spowiedzi. Cały miesiąc żyje tak, jakby Boga nie było, no ale pierwszy piątek trzeba iść. No dobrze, tylko to jest takie trochę bezduszne, trochę bezmyślne. A przecież jest tyle okazji, kiedy chcę z Bogiem przeżywać ważne dla mnie chwile, ważne dla mnie momenty, a jest ich bardzo wiele. Na przykład oprócz świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, mamy przecież co roku rocznicę naszego ślubu. Czy nie dobrze by było z mężem, z żoną, czy chociażby samemu pójść do spowiedzi przed tym dniem, aby podziękować za kolejne lata życia razem. Imieniny, pamiątka mojego chrztu. Idę do spowiedzi, aby odnowionym sercem podziękować Bogu za łaskę życia, za łaskę wiary, za chrzest. Rocznica śmierci kogoś z bliskich. Pamiętamy o tym, żeby pójść na cmentarz, zapalić światło, położyć kwiaty. A może dobrze by było temu zmarłemu ofiarować moje czyste serce. Jutro chcę o tym jeszcze więcej powiedzieć. Naprawdę jest wiele okazji, by korzystać ze spowiedzi i dziękujmy Bogu za to, że mamy taką możliwość. W innych krajach ludzie muszą setki kilometrów jechać i umawiać się na telefonicznie z księdzem, żeby skorzystać ze spowiedzi. U nas wystarczy tylko podejść do konfesjonału. Mamy na tacy podane źródło łaski. Dlaczego z tego nie korzystać? Kochani, powiem inaczej. Zauważmy, ile czasu poświęcamy na troskę o zewnętrzne piękno. I oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby panie i panowie dbali o swoją estetykę, o swój wygląd. To jest bardzo ważne i trzeba o to dbać. Ale pomyślmy, gdyby człowiek się tak kąpał tak często, jak się często spowiada. Pewnie drzwi do domu by się nie dało zamknąć, a sąsiedzi by nas mijali na ulicy, przechodziliby na drugą stronę. Jeśli dbamy o nasze zewnętrzne piękno, zadbajmy o czystość, o piękno naszego wnętrza przez częstszą niż może dotychczas spowiedź. Spowiedź odprawianą dobrze, nie tylko na zasadzie wyliczenia grzechów. Albo jak czasem się zdarza, ktoś przychodzi do spowiedzi po dwóch, po trzech latach i mówi tak, no właściwie to nie mam się z czego spowiadać. Nie zabiłem, nie okradłem, nie zgwałciłem. Z czego ja mam się spowiadać? A z tego, że przez dwa lata nie byłeś u spowiedzi, że zmarnowałeś święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, rocznicę ślubu, urodziny dziecka i mnóstwo innych okazji, to nie łaska? To tylko, jeśli ktoś mówi, że ja się nie mam z czego spowiadać, to znaczy, że jego sumienie skamieniało, że zagłuszył w sobie głos sumienia, że nie jest człowiekiem sumienia. Człowiek wrażliwy czuje potrzebę, aby stale oczyszczać swoje sumienie. I to jest ta właśnie jedna rzecz. Druga, jeśli chodzi o to mądre, dobre przeżywanie czasu Adwentu, zgodnie z radą Pana Jezusa, to modlitwa w każdym czasie. Zauważmy, Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Nie tylko rano i wieczorem kościołem, dlaczego sprowadzamy sprawę modlitwy do pacierza? Ileż razy ludzie się spowiadają, pacierza nie odmawiam. A przecież są litanie, jest różaniec, są akty strzeliste, jest mnóstwo innych modlitw. Kto powiedział, że musi być pacierz i tylko pacierz? Nie odmówił pacierza i już się, jak nie odmówi pacierza, to już w ogóle nie ma modlitwy. Pan Jezus mówi, w każdym czasie się modlicie, nie tylko rano i wieczorem. Owszem, i rano, i wieczorem, i w nocy, gdy się przebudzisz. Nawet jak leżysz w łóżku, nie możesz zasnąć, weź różaniec, wykorzystaj ten czas na rozmowę z Bogiem, nie marnuj tego czasu na myślenie o nie wiadomo czym. Jedziesz samochodem, często widzę w samochodzie na lusterku, jest tam zapleciony różaniec. Traktowany często jak talizman, jak taki amulet, który ma na zasadzie magii chronić przed nieszczęściem. Dobrze, gdyby ten różaniec był w rękach, a nie na lusterku w samochodzie. Jeżeli potrafimy, prowadząc samochód, rozmawiać przez komórkę, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo, to potrafimy też wziąć różaniec do ręki i modlić się w czasie podróży. A co stoi na przeszkodzie, by czekając na autobus czy bus, chociażby dziesiątego różańca, podej na palcach go odmówić. W myślach rozmawiać z Bogiem. Naprawdę niewiele kosztuje i nie jest to żaden wysiłek, a cały czas pozostajemy w dialogu z Bogiem. Tak jak zakochana kobieta idzie do sklepu, kupuje marchewkę czy mandarynki, to myśli, czy będę smakować mojemu mężowi. Jakby podświadomie ta myśl biegnie do tego, kogo się kocha. Jeżeli mówimy, że kocham Boga, to właśnie w ten sposób moje myśli o wszystkim biegną ku Niemu. Z Nim przede wszystkim rozmawiam o wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Modlitwa nie jest pięknie recytowanym wierszykiem, deklamowaniem jakiejś poezji, ale modlitwa, jak uczy patron dnia dzisiejszego, święty Jan od Krzyża, jest rozmową z Bogiem, przyjacielską rozmową o wszystkim, o tym, co boli, co smuci, ale i co raduje, za co jestem wdzięczny. Na każdym kroku. Wracając z kościoła, można rozmawiać i jest to piękne z ludźmi, a można rozmawiać z Bogiem. Przedłużyć chwilę adoracji po przyjęciu Komunii Świętej. To jest modlitwa w każdym czasie. To jest właśnie to, co wypełnia nasz adwent życiowy, co nas przygotowuje na ostateczne spotkanie z Panem. Mistrzowie życia duchowego, zwłaszcza w starożytności, mówili o takiej praktyce ambulatio corandeo, czyli chodzeniu w Bożej obecności. To przypomina sytuację dziecka, które bawi się w piaskownicy, mama tam gdzieś siedzi sobie na ławeczce, rozmawia z koleżanką, czy czyta sobie książkę, a dziecko bawi się, ale co chwilę zerka w stronę mamy, czy ta mama jest. Czasem podbiegnie do mamy, na chwilę się przytuli, po prostu tylko po to, aby się upewnić, że jest bezpieczne, że mama czuwa. Coś podobnego jest właśnie w tej praktyce ambulatio corandeo. To uświadomienie sobie, że Bóg, który jest miłością, jest Ojcem bogatym miłosierdziem, patrzy na mnie z miłością cały czas. Nie jak surowy sędzia, nie jak żandar, by mnie przyłapać na czymś i ukarać, ale patrzy z miłością. Ja Mu odwdzięczam moją miłość. Kieruję swój wzrok ku Niemu z wdzięcznością, z zaufaniem i z radością. Bóg nade mną czuwa. To jest modlitwa. Modlitwa w każdym czasie. Ale siostry i bracia, oczywiście to nie zwalnia nas z obowiązku poświęcenia Panu Bogu czasu specjalnie na modlitwę. Na zasadzie nawet prostej sprawiedliwości. Skoro Bóg daje mi życie, daje mi czas, daje mi 24 godziny na dobę, to należy się Bogu oddać choć cząstkę tego czasu tylko dla Niego. Tak jak w małżeństwie. Małżonkowie potrzebują być ze sobą tylko dla siebie. Bo w ten sposób dojrzewa i umacnia się ich miłość. Jeżeli nie znajdują dla siebie czasu, ta ich miłość wygaśnie. Tak samo w życiu duchowym. Jeżeli nie znajdziemy czasu na modlitwę, na refleksję, na sakramenty, to wygaśnie w nas miłość Boża. Wygaśnie w nas wiara. Pozostaje tylko jakaś skorupa przyzwyczajenia. A zatem, jak mówi Pan Jezus na początek Adwentu, czuwajmy i módlmy się w każdym czasie, abyśmy nie zmarnowali tej szansy spotkania z Nim, gdy przyjdzie do nas i po nas, nie tylko gdy skończy się liturgiczny Adwent i będą rozbrzmiewać porywające serca kolędy, ale przede wszystkim, gdy przyjdzie na końcu naszego życia, a nie wiemy, kiedy się to stanie, abyśmy byli przygotowani i nie zmarnowali Adwentu, którym jest całe nasze życie.